Cześć, z tej strony Zosia Winczewska. Witam Cię w Szarych Komórkach, podcaście dedykowanym medycynie stylu życia w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Mam nadzieję, że spotkania z ekspertami wzbogacą Cię w wiedzę i rozruszają Twoje szare komórki. Do dzieła! Partnerem merytorycznym podcastu jest Sanprobi, marka, która wspiera edukację i napędza moje podcastowe rozważania. Na podstawie dostępnych danych szacuje się, że przeciętny Polak może spożywać rocznie nawet 11,7 litra czystego alkoholu. Badania pokazują nam, że wraz ze wzrostem spożycia alkoholu rośnie też ryzyko rozwoju wielu chorób, m.in. sercowo-naczyniowych czy nowotworowych. Alkohol to także opłakane skutki dla mózgu, zmniejsza się jego objętość, zaburzeniu ulegają funkcje poznawcze i koncentracja. Alkohol nie wydłuża też naszego życia, wręcz przeciwnie. Duża metaanaliza ponad 85 badań pokazała, że najlepszym zdrowiem cieszą się osoby, które nie piją wcale. I już dziś coraz częściej mówi się głośno i wyraźnie, że nie ma czegoś takiego jak prozdrowotna, bezpieczna ilość alkoholu, bo każda jego porcja niesie negatywne skutki zdrowotne. I w dzisiejszym odcinku spotkanie z doktor nauk farmaceutycznych Nataszą Staniak, która jest neuropsychofarmakologiem, a jej praca nad doktoratem koncentrowała się wokół właśnie problematyki zdrowia psychicznego. I dzisiaj w swojej pracy Natasza mocno ogniskuje się na jelitach i funkcjach mikrobioty, zwłaszcza w kontekście zdrowia psychicznego, prowadząc także badania naukowe nad celowaną probiotykoterapią. I ja dzisiaj miałam tę przyjemność porozmawiać z Nataszą o tym takim kompleksowym aspekcie, co alkohol robi z naszym organizmem, z naszym mózgiem, z naszą mikrobiotą jelitową w świetle aktualnych badań naukowych. A więc temat jest dziś omówiony bardzo szeroko w takiej pigułce po to, aby każdy z nas miał dostęp do tej potrzebnej wiedzy. Zapraszam Was do odsłuchu. Cześć Natasza.
Cześć Zosia.
Temat alkoholu w moim podcaście chodził za mną bardzo długo i tak długo, wiesz, zastanawiałam się, kogo tu zaprosić, żeby ten temat ugryźć jednak tak, wiesz, wieloaspektowo, dlatego cieszę się, że jesteś i że przyjęłaś moje zaproszenie do podcastu. Myślę, że zacznę w ogóle od takiego pytania, które chyba nasuwa się jako pierwsze. Natasza, dlaczego tak chętnie sięgamy po alkohol, bo alkohol spożywa około, tak się szacuje, 80% populacji. Dlaczego my to robimy?
Ja Tobie, Zosiu, również dziękuję za zaproszenie do podcastu, bo myślę, że temat jest ważny.
Jest ważny.
No sporo osób alkohol spożywa mniej lub bardziej regularnie, w różnych ilościach, od takiego rozsądnego, powiedzmy, o ile można mówić w ogóle o rozsądnym spożyciu, po picie ryzykowne, w końcu że są też osoby uzależnione. Natomiast no dlaczego pijemy? Dlatego, że alkohol mocno zmienia funkcjonowanie naszego mózgu, dlatego, że wpływa zarówno na nastrój, na napęd, na kontrolę zachowania. I w niewielkich dawkach, czyli mówimy tutaj o jednym, dwóch drinkach, które będziemy po prostu odbierać go jako coś, co nas relaksuje, wyluzowuje, zmniejsza napięcie, poprawia samopoczucie u wielu osób, zwłaszcza u mężczyzn, bo oni bardziej są jakby na ten pik dopaminowy po alkoholu wrażliwie. Jest to działanie też euforyzujące, czyli stajemy się gadatliwi, pewni siebie, pobudzeni, tacy odpaleni na imprezach, prawda, czasami na początku zwłaszcza picia tego alkoholu. I tak naprawdę nam się wydaje, że to wynika właśnie z takiego działania pobudzającego, a de facto wpływ na mózg jest wyhamowujący i alkohol działa przede wszystkim na takie struktury w naszym mózgu jak kora przedczołowa i ciało migdałowate. I pierwsza z tych struktur odpowiada za kontrolę naszych zachowań, za racjonalne myślenie.
Krytyczne myślenie.
Tak, tak. Oceny sytuacji. A druga znowu, czyli ciało migdałowate, generuje te takie negatywne uczucia, czyli uczucie lęku, kiedy ono jest pobudzone, prawda? Uczucie lęku, napięcie nerwowe, też uczucie gniewu. No i teraz tak, alkohol poprzez, obiecuję, że nie będzie dużo o tych neuroprzekaźnikach, ale...
Szkoda.
No tak, ale
uprośćmy tak, bardziej ten temat.
Tak,
Tak.
Zrozumiale. Więc no, mamy to przekaźnictwo takie GABAergiczne i to ciało migdałowe to jest wręcz nafaszerowane tymi przekaźnikami GABA.
Czyli hamulcem naszego układu ośrodkowego nerwowego, nie? To jest ten taki neuroprzekaźnik hamujący.
Dokładnie. Coś, co w momencie jak odpalimy, no to czujemy się bardziej zrelaksowani. I dlatego, ponieważ alkohol ma właśnie bardzo duże powinowactwo do tych receptorów GABA, no to wyłącza nam to napięcie pochodzące z ciała migdałowatego, ale jednocześnie odłącza też tą kontrolę z kory mózgowej. No i to sprawia, że właśnie jesteśmy tacy bardziej rozbawni, impulsywni i też przy większych dawkach też odhamowani seksualnie, tak? Mhm. Z drugiej strony, to, co jest też bardzo istotne, no to alkohol podkręca nam układ nagrody, bo powoduje zwiększone wydzielanie dopaminy, a ten neuroprzekaźnik jest znowuż naszym motywatorem, stymuluje nas do działania. To z powodu dopaminy, jak ona się przelewa, to my się zaczynamy dobrze czuć, jesteśmy tacy odważniejsi, pobudzeni, świat do nas należy. No i też alkohol też w tych mniejszych ilościach najpierw nasila wydzielanie serotoniny, przez co czujemy się tacy zrelaksowani. No i to oczywiście wszystko przy tych mniejszych ilościach, bo przy większych mamy już to działanie hamujące dużo większe, hamowane są ośrodki podkorowe, no i mamy wtedy zaburzenia mowy, w ogóle utratę logicznego myślenia, splątanie, zaburzenie równowagi i inne objawy, które wiadomo, że wszystkim kojarzą się z tak zwanym upiciem się. Mhm. No myślę jednak, że ludzie przede wszystkim sięgają po alkohol, dlatego euforyzująco, relaksującego efektu wynikającego z tego podkręcenia dopaminowo-serotoninowo-GABAergicznego, ale ten kij ma niestety dwa końce i mało osób tak naprawdę o tym wie, że ten pik dopaminowo-serotoninowy to jest trochę takie jak zaciąganie długu, bo potem następuje powolny i długi spadek tych neuroprzekaźników, no i na drugi dzień, czego czasami nie kojarzymy w ogóle z tym, mamy mniej energii. I tu nawet nie chodzi o kaca wynikającego, prawda, z odwodnienia, z nagromadzenia się szkodliwych metabolitów alkoholu, bo wiele osób ma gorsze samopoczucie psychiczne nawet po takich niewielkich ilościach alkoholu i ono będzie się szczególnie manifestować wtedy, kiedy ten alkohol jest spożywany regularnie, to znaczy codziennie albo kilka razy w tygodniu. I nawet jak to nie będą wcale jakieś bardzo duże ilości alkoholu. No i my oczywiście możemy nie kojarzyć tego gorszego samopoczucia psychicznego z tego, że się wypompowaliśmy z tych ważnych dla naszego zdrowia psychicznego neuroprzekaźników, no i ze zmianami adaptacyjnymi, które się dokonują, jak ten alkohol spożywany jest regularnie. I jeszcze tak to, co istotne, to dochodzi czasami też właśnie z czasem do spadku poziomu serotoniny w płynie mózgowo-rdzeniowym, jeżeli ten alkohol jest pity regularnie, wzmożenie napięcia osi podwzgórza przysadka nadnercza, czyli inaczej mówiąc prostymi słowami, podnosi się nam poziom kortyzolu. A jeszcze później, myślę, o tym będziemy mówić, dużo wspólnego z mikrobiotą jelitową, ale to wszystko zaczyna stanowić takie wzmocnienie negatywne. Czyli w tym przypadku już nie pijemy dlatego, że nam tak jest po tym fajnie i super, jesteśmy zrelaksowani, tylko na odwrót, żeby uniknąć właśnie tego bodźca awersyjnego, takiego jak stale podniesione napięcie nerwowe, pogorszony nastrój, niepokój, drażliwość. I to wcale nie musi być u alkoholików, to będzie u tych osób, które regularnie spożywają nawet te właśnie niewielkie ilości alkoholu, czyli mamy takie, wiesz, błędne koło. Pogarsza nasze poczucie na stałe, a my go pijemy, żeby poprawić to samo poczucie na chwilę, tak, żeby było lepsze.
No i też nie bez przyczyny dzisiaj mówi się już bardzo głośno o tym, że tak naprawdę nie ma bezpiecznej ilości alkoholu. Co więcej, podważa się też, wiesz, to założenie, że właśnie małe porcje alkoholu, które gdzieś tam przyjęło się, że wiesz, lampka wina do kolacji, do posiłku głównego, to wsparcie dla serca, to moc antyoksydantów. Tutaj zresztą też ten mit resweratrolu, który mam nadzieję rozwiejemy. No wiemy dzisiaj już, że naukowcy powołują się na fakt, że tak naprawdę nawet małe porcje alkoholu nie chronią przed chorobami serca. Co więcej, wiemy dzisiaj, że widzimy tę zależność, że jakby wraz ze spożywanym alkoholem rośnie ryzyko i nowotworów, i właśnie, nie wiem, nadciśnienia tętniczego, arytmii serca, a więc tych zdarzeń ze strony układu sercowo-naczyniowego. Więc może zatrzymajmy się tu na chwilę i powiedzmy na przykład o tym, ile właśnie tych gramów alkoholu, tej objętości spożywanego alkoholu zwiększa to ryzyko nowotworów. I w ogóle jakie są jeszcze konsekwencje zdrowotne wynikające ze spożywania alkoholu? Nie mówimy tutaj właśnie o takiej nadmiernej, ogromnej ilości alkoholu, który jest przypisywany właśnie już chorobie alkoholowej, ale właśnie mówimy o takim poczuciu, wiesz, spożywania tego wina kilka razy w tygodniu. Czy to już niesie negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia?
No właśnie, i tu się można rzeczywiście zdziwić. No z tym słynnym resweratrolem to jest tak, że my musielibyśmy, on jest rzeczywiście rewelacyjny, tylko musielibyśmy wypijać butelkę wina dziennie, żeby osiągać takie jego koncentracje, które by rzeczywiście zdrowiu służyły. Mhm. Więc jak już bardzo chcemy resweratrolu, są suplementy, diety, są kropelki z resweratrolem. Możemy go sobie w ten sposób zażywać, albo sięgnijmy po wino bezalkoholowe. Tak?
Bo albo teraz... są owoce jagodowe, ciemne winogrona, które w pestkach i w skórce mają też bardzo dużą zawartość tego resweratrolu w porównaniu właśnie do alko.
Dokładnie, dokładnie. Także są inne źródła. Wcale to nie musi być alkohol, którego butelkę trzeba by wypić. Natomiast no, badania rzeczywiście, to są badania takie, które są z ostatnich lat, także myślę, że nie do wszystkich jeszcze one dotarły do świadomości takiej zbiorowej. One pokazują, że nie ma zdrowej ilości alkoholu. Pytałaś o tą ilość. I teraz tak, no to jeśli chodzi o to działanie kancerogenne, to oszacowano, że wypicie 10 gram alkoholu dziennie, to jest mniej więcej tak, jakbyśmy wypalili 10 papierosów dziennie. Mhm. 10 gram alkoholu to jest, doprecyzujmy, że to jest pół piwa, tak mniej więcej.
Już pół piwa to jest tak jak 10 papierosów, tak? Dobrze rozumiem.
Tak, tak. Mhm. Jeśli chodzi o ryzyko nowotworów, tak, my wiemy dobrze, wszyscy, każdy wie, że palenie sprzyja nowotworom, tak? Ale ja myślę, że nie każdy wie, że właśnie to picie alkoholu i to takiej niewielkiej ilości, prawda? Lampka wina do obiadu, a tu mamy, proszę, równoważnik 10 papierosów, tak jakbyśmy sobie palili. Dwa, ja myślę, nie wiem, czy będziemy mogły jakoś odesłać pod podcastem jakimś linkiem, ale warto sobie spojrzeć na taki kanadyjski przewodnik dotyczący alkoholu opublikowany w 2023 roku, czyli właśnie kilka miesięcy temu, który mówi, że de facto nie powinniśmy pić więcej niż dwa drinki i też uściślimy te dwa drinki. Drink to jest małe piwo, nie duże piwo, tylko małe piwo, albo lampka alkoholu, taka 125 ml. Teraz nie więcej niż dwa drinki, nie dziennie, tak jak jeszcze niedawno mówiono, tygodniowo. Czyli jeżeli nie chcemy zwiększyć ryzyka nowotworu, to nie więcej niż te dwa drinki na tydzień, a już tak naprawdę, ponieważ alkohol niestety osiąga wyższe stężenia u kobiet niż u mężczyzn, to one są jeszcze bardziej narażone i stąd się to różnicuje, ten wpływ u kobiet i mężczyzn, i u kobiet trzy drinki w tygodniu, nie dziennie, tylko w tygodniu, będą zwiększać ryzyko zwłóknienia wątroby o ponad 120%.
Wow, no to jest nieźle, niezła statystyka.
Jedna lampka wina pita codziennie, to u kobiet będzie o 30% większe ryzyko cukrzycy. A u panów, jeżeli wypiją właśnie takie dwa małe piwa dziennie, no to będą mieli 30% większe ryzyko nadciśnienia. Obie płci, dwie lampki wina dziennie i mamy ryzyko nowotworu krtani, jego wzrost o 90%. To chyba jest tak naprawdę dosyć sporo.
Ale wiesz co, Natasza, tak się jeszcze zastanawiam, bo my rozmawiamy o tym, o tym wpływie alkoholu na zdrowie sercowo-naczyniowe, na wątrobę, na ryzyko tych różnych schorzeń przewlekłych, ale właśnie co tak de facto dzieje się w naszej głowie, w naszym mózgu, bo nawet nie mówiąc już o uzależnieniu od alkoholu, w chorobie alkoholowej, ale właśnie u takich osób, które sięgają po tę lampkę wina dla smaku, nie wiem, codziennie, co drugi dzień, czym to grozi?
Mhm. To, co się dzieje, to pokazały badania z 2022 roku, brytyjskie badania, gdzie było ponad 36 tysięcy osób, więc już naprawdę duża grupa badawcza, i pokazano, że spożycie jednego do dwóch drinków dziennie, cały czas mówimy tu o małym piwie albo lampce wina, zmniejsza objętość mózgu, zmniejsza ilość istoty szarej, czyli tych komórek nerwowych stricte, neuronów, i wpływa też na mikrostrukturę istoty białej, czyli połączeń nerwowych.
To okablowanie, które integruje różne części, obszary mózgu do sprawniejszego działania.
Dokładnie. Więc już dwa drinki dziennie mają taki efekt, a oczywiście będzie on wzrastał wraz z ilością spożywanego alkoholu. I mózgi osób uzależnionych od alkoholu już, na przykład przypominam, pod względem objętości istoty szarej, mózgi osób, które są starsze o prawie 12 lat, tak? Mhm. Więc to jest naprawdę dosyć spory
konkret
wpływ, i w sumie im wcześniej ta ekspozycja na alkohol ma miejsce, czyli na przykład u nastolatków, tym te konsekwencje wydają się być właśnie bardziej poważne, bo też one predysponują później do uzależnienia. Spadek objętości, może powiedzmy o co chodzi. Spadek objętości tej kory, zwłaszcza w korze przedczołowej, która, tak jak już mówiłyśmy na początku, odpowiada za kontrolę zachowania, za racjonalne myślenie, nie tylko będzie powodował, że na przykład taki nastolatek, który zaczął pić wcześniej, będzie później bardziej impulsywny na przykład i będzie te decyzje swoje życiowe podejmował mniej racjonalnie, ale też będzie miał większą predyspozycję do zaburzeń lękowo-depresyjnych. Bo to jest bardzo charakterystyczne właśnie dla lęku i depresji, że ci pacjenci mają niestety właśnie ścieńczenie w kory przedczołowej i też problemy z hipokampem, i jedno i drugie właśnie przez to spożywanie alkoholu będzie miało miejsce. Czyli w tym momencie, zaczynając wcześniej pić, rozwijamy swoją predyspozycję nie tylko do rozwoju uzależnienia, ale też do rozwoju zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy lęk, no i one bardzo często też z alkoholizmem później współistnieją.
Mm-hmm. Ale tak naprawdę są też takie dane, które, znaczy, ty już o tym mówiłaś w zasadzie, ale myślę, że to też jest ważne w tym kontekście, że właśnie nasz mózg, który stale dostarcza, który stale otrzymuje ten alkohol, no to tak jak powiedziałaś, on bardzo aktywizuje to przewodnictwo GABA, i w związku z tym nasz mózg też, chcąc to jakoś skompensować sobie, też z kolei będzie zwiększał troszkę to przewodnictwo glutaminergiczne, czyli pobudzające. Więc tutaj w przypadku spożywania alkoholu też dochodzi do zaburzenia pomiędzy właśnie tym efektem pobudzenia a wyhamowania, w związku z czym też bardzo często takie osoby gdzieś tam są cały czas niespokojne, nadpobudliwe, mają właśnie takie problemy z kontrolą swoich zachowań, nie? To o czym ty powiedziałaś, więc de facto to też są te mechanizmy, które są gdzieś tam zaangażowane w funkcjonowanie takiego mózgu pod wpływem dostarczanego alkoholu.
Tak, jest zmiana i gęstości receptorów tych GABA i NDMA związanych właśnie z przewodnictwem glutaminergicznym.
Pobudzającym, no właśnie.
Tak. Także te zmiany adaptacyjne właśnie później też predysponują do dalszego spożywania alkoholu, ale też właśnie ważny jest ten wpływ na pamięć, bo już tak jak wiemy, jednorazowe takie spożycie alkoholu będzie powodowało, że zaburzona jest ta pamięć krótkotrwała, my gorzej przyswajamy informacje. Ja pamiętam takie jakieś spotkanie towarzystwa, gdzie przelewało się dużo alkoholu, bo tym w zasadzie człowiek nie może się sobie przypomnieć, ale o czym my tak naprawdę w ogóle
rozmawialiśmy,
nie? Bo tego się nie pamięta. To jest właśnie to zaburzenie pamięci krótkotrwałej, zmiany tej giętkości umysłowej, i de facto tak naprawdę te zaburzenia powodują, tak jak niektórzy mówią, że my po alkoholu pokazujemy swoją prawdziwą osobowość. No ja uważam, że jest dokładnie na odwrót. Alkohol nam ją zabiera, no bo on nas odcina od hipokampa i od kory przedczołowej, czyli z jednej strony od kontroli, a z drugiej strony hipokamp to jest struktura odpowiedzialna za pamięć i odcina nas w takim razie od danych zgromadzonych, pamięciowych z całego życia. I to dlatego nawet właśnie po tych niewielkich ilościach alkoholu nagle stajemy się bardziej też kłótliwi, przekonani co do swojego, nie wiem, zdania, na które się w danym momencie uparliśmy, bo my tych danych nie zaciągamy, tak, z hipokampa. Byśmy byli może bardziej rozsądni, prawda, i wyważeni w swoich opiniach, no ale nie jesteśmy, no bo przestajemy trochę być jakby sobą. Natomiast, no to jest ta jednorazowa ekspozycja, ale jeżeli będziemy na przykład spożywać 60-70 gramów etanolu, czyli to jest mniej więcej tak jak 3 piwa. Są takie osoby, które wieczorem do serialu, do meczu gdzieś tam sobie regularnie lubią się tak zchillować, tak? Więc będziemy to robić 5 razy w tygodniu na przykład, no to będzie już w sposób zauważalny upośledzało funkcje poznawcze i to pokazują badania, więc mamy wtedy gorszą zdolność uczenia się nowych informacji, gorsza jest ta pamięć robocza, przy czym może uczyliśmy, że ta pamięć robocza to jest to przetwarzanie krótkotrwałe danych, takich jak na przykład sytuacja, kiedy ktoś ci podaje numer telefonu, ty masz go zapamiętać, te kilka cyfr, ale też ktoś do ciebie mówi, a ty jesteś w stanie skoncentrować się na jego przekazie i w ten sposób przetworzyć te dane, które ci przekazuje i jakoś zareagować, tak? Jak ta pamięć robocza jest kiepska, to nie mamy tej koncentracji, tak? Też gorzej planujemy, gorzej rozwiązujemy jakieś zadania, mamy trudności w podejmowaniu decyzji, także jest to tak bardzo, bardzo negatywne.
Ale ty wiesz, z drugiej strony to jest taki efekt tego przekaźnictwa dopaminergicznego. Nasze świetne pomysły, które powstają pod wpływem alkoholu, nie? To też jest to, że wpadamy na różne rozwiązania, które wydają nam się bardzo atrakcyjne, pomysłowe, a potem następnego dnia stwierdzamy, że to chyba średni pomysł był, te nasze idee, które gdzieś tam się zrodziły w trakcie właśnie spożywania alkoholu.
No, wraca kontakt z hipokampem, nie? Mamy i z korą przedczołową, więc nagle stajemy się po prostu w stosunku do tego najnormalniej w świecie krytyczni, tak jak powinniśmy de facto być.
Więc te pomysły, które gdzieś tam mam powstają, warto jest jednak następnego dnia ocenić już z lepiej funkcjonującą korą przedczołową i kontrolą tego, co chcemy zrobić. Jeśli lubisz słuchać mojego podcastu i chciałabyś lub chciałbyś dać mi o tym znać, oceń mój podcast lub zostaw komentarz pod odcinkiem. Dziękuję. Idąc dalej, mamy mózg. Z mózgiem związana jest i połączona jest, jak już wiemy, mikrobiota jelitowa. No i właśnie, tutaj też widzimy, że no, wiemy już dzisiaj, że wszystko, co dzieje się w jelitach, rzutuje na zdrowie całego organizmu, to żadna nowość, zwłaszcza dla słuchaczy naszego mojego podcastu Szarych Komórek, gdzie ta mikrobiota wybrzmiewa. Więc chciałabym też ciebie zapytać tutaj o ten aspekt związany z alkoholem i wpływem alkoholu na mikrobiotę. Co się dzieje z naszymi jelitami, co się dzieje w naszych trzewiach, kiedy faktycznie ten alkohol jest regularnie dostarczany?
Generalnie już nawet po takich 2 tygodniach regularnego spożywania alkoholu, co często ma miejsce, no, na przykład w okresie wakacyjnym, tak? Jest rozprężenie, spotkam się na różnych imprezach.
No, majówka już niedługo, także myślę, że tutaj ten 1 maja jest takim, wiesz, taką granicą, taką datą, gdzie ten sezon właśnie na plenerowe spożywanie alkoholu się zaczyna.
Tak, tak, jak najbardziej. Do tego, wiesz, wszystkie urlopy, all inclusive i tak dalej. No to, tu na przykład już takie 2 tygodnie regularnego spożywania alkoholu, jak wykazano, wywołuje właśnie ten leaky gut syndrome, czyli zespół przeciekającego jelita. krótko mówiąc, nieprawidłowo zaczyna funkcjonować bariera jelitowa. Ja myślę, że te osoby, które słuchają twojego podcastu, już długo będą bardzo dobrze wiedziały, o co chodzi, no ale też może dla tych osób, które może są tutaj pierwszy raz, to tak krótko powiedzmy, że jest to granica, która dzieli środowisko naszych jelit i wszystko, co się w nich znajduje i dostaje, żywność i tak dalej. I też mikrobiota jelitowa, czyli zespół tych bakterii i wirusów, które się znajdują w naszych jelitach, od wnętrza naszego organizmu. I teraz, jeżeli ona jest w cudzysłowie szczelna, dobrze funkcjonuje, no to do organizmu dostaje się tylko to, co powinno się dostawać, substancje odżywcze, witaminy, minerały i tak dalej. Natomiast jeżeli jest rozszczelniona, no to dostają się substancje, między innymi toksyczne, też antygeny bakteryjne, takie jak lipopolisacharyd, bardzo prozapalny antygen, który jeżeli go na przykład wstrzykujemy eksperymentalnie ludziom czy zwierzętom, to wywołuje stany lękowe, wywołuje stany depresyjne, wywołuje zaburzenia, sprzyja zaburzeniom pamięci, sprzyja impulsywności, takiej właśnie dysforii, tak, którą pacjenci odczuwają. I krótko mówiąc, jeżeli ta bariera zaczyna być z powodu alkoholu rozszczelniona, a jest, to dochodzi do zwiększenia się w organizmie takiego stanu zapalnego. On jest subkliniczny, my go możemy właśnie z alkoholem nie kojarzyć, ale to jest cały czas, jakbyśmy funkcjonowali w takim bardzo niekorzystnym dla organizmie jakby stanie, nie wiem, podgorączkowym, można tak powiedzieć, bo kiedy mamy gorączkę, kiedy chorujemy, to właśnie też stan zapalny w organizmie, mamy z nim do czynienia.
Trochę jak z dietą, nie? Ten alkohol, tak jak o tym opowiadasz, to trochę tak jak tutaj słuchacze wiedzą, western diet, nasze wybory żywieniowe, stres, w podobnym mechanizmie będą te barierę jelitową rozszczelniać jak alkohol, prawda?
Dokładnie. A takie przewlekłe, nadmierne spożywanie alkoholu, czyli już spożywam go na przykład przez kilka razy w tygodniu, tak, mamy jakieś imprezy, spotkamy się ze znajomymi, tu jedna butelka wina, tu druga, prawda, tu dwa piwa, no to powoduje takie zmiany w błonie śluzowej jelit, które porównywalne są do tych, które obserwuje się u pacjentów z nieleczoną celiakią. I rozszczelnienie bariery jelitowej to jest jedno, ale drugie to jest zburzenie tej mikrobioty jelitowej, bo alkohol, tak jak wiemy, jest środkiem przeciwbakteryjnym, tak? No, używamy go też do dezynfekcji, na przykład kiedyś, kiedy chirurdzy do operacji się przygotowywali, zresztą nie wiem, możliwe, że tak jest dalej, że dezynfekowali właśnie alkoholem ręce, tak? No, dezynfekujemy swoją mikrobiotę i swój przewód pokarmowy, no i niestety powoduje to zuburzenie mikrobioty w takie bakterie, nie w te, które złe, które może byśmy chcieli wybić, czy te, które są patobiontami, ale czyli potencjalnie są patogenne, tylko niestety giną te bakterie, które produkują maślan. A maślan jest substancją, która uszczelnia barierę jelitową. I oprócz tego giną bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium, czyli te bakterie, które wiemy, że są bakteriami probiotycznymi, korzystnymi dla zdrowia. No i te straty są o tyle niekorzystne, że Lactobacillusy są producentami właśnie GABA, o czym wiele osób jakby nie wie, że ten nasze uczucie spokoju może pochodzić z jelit. I jeżeli mamy taką fajną mikrobiotę z dużą ilością laktobacillusów, to one produkują kwas gamma-aminomasłowy, ten właśnie relaksujący nas, i on akurat jest w stanie przekraczać barierę krew-mózg, dostaje się do krwi i działa na nas relaksująco. Teraz jeżeli my te laktobacillusy wybijemy sobie przez regularne stosowanie alkoholu, no to tego GABA rzeczywiście będziemy produkować od strony jelit mniej i będzie się to negatywnie odbijało na naszym samopoczuciu. Też jest kwestia tego, że właśnie ta dysbioza, która powstaje na skutek spożywania alkoholu, ona powoduje, że tryptofan, czyli aminokwas, z którego później, jak się wchłonie do krwi, to w mózgu będziemy wytwarzać serotoninę, jest przez tą zmienioną mikrobiotę, można tak powiedzieć w cudzysłowie, kradziony. Bo bakterie, które się namnażają wówczas w jelitach, zaczynają go przekształcać w kwas kinureninowy i w inne toksyczne metabolity, które swoją drogą później też mogą powodować neurozapalenie. Czyli krótko mówiąc, ta cegiełka, z której ma powstać serotonina, przez to działanie mikrobioty nagle już jej nie ma, tak? Więc mamy siłą rzeczy spadek syntezy serotoniny w mózgu, który wywołany jest tym, co się podziało w jelitach.
No generalnie też stan zapalny, taki niskopoziomowy, jest związany z tak zwaną kradzieżą tryptofanu, czyli właśnie zmniejszeniem puli tego tryptofanu, z którego miałaby powstać serotonina. I też to, co ważne, o czym ty powiedziałaś, dysbioza, czyli te zaburzenia mikrobioty, już robiąc taką klamrę tej twojej wypowiedzi, to warto mieć też świadomość, że my zawsze mówiąc o mikrobiocie, mamy tu na myśli też te metabolity, które ona produkuje, czyli te wszystkie związki immunokompetentne, neuroaktywne metabolity, one będą oddziaływały właśnie na różne obszary limbiczne w mózgu, przez co będą przekładały się na przykład na, jakby będą przekładały się na wpływ na nasze emocje, gdzieś tam na tą neuroplastyczność, na neurogenezę. Są też badania, które pokazują, że właśnie w kontekście tego maślanu, już bardzo sławnego dzisiaj maślanu, który no, sprzyja produkcji energii w naszych kolonocytach, czyli dzięki maślanowi nasze gdzieś tam komórki jelitowe mogą się różnicować i pobierać tak naprawdę energię, ale my też widzimy, że ten kwas masłowy może pośrednio oddziaływać na mózg, może właśnie zmniejszać stres oksydacyjny, może poprawiać neurogenezę, może wpływać na poziom serotoniny, także tutaj pamiętajmy, że ta mikrobiota i jej dobrostan poprzez właśnie styl życia to też jest ta, prawda, komunikacja z mózgiem poprzez oś mózgowo-jelitową i różne filary tej komunikacji, trochę abstrakcyjnej komunikacji, wiesz, jak się temu tak przyjrzeć, gdzie tutaj, jak one się komunikują, gdzie jelita, gdzie mózg, ale widzimy tutaj w badaniach od już praktycznie ponad dekady, że takie połączenie istnieje i że warto się troszczyć o tę mikrobiotę także w kontekście, prawda, zdrowia psychicznego.
Tak, jak najbardziej. I ten stan zapalny właśnie, o którym powiedziałaś, on również jest odbierany w ogóle przez nas przez nasz mózg jako coś stresującego. Więc pod wzgórze w tym momencie, kiedy to rośnie to miano cytokin prozapalny w krążeniu, co jest wywołane rozszczelnieniem bariery jelitowej, pod wzgórze zaczyna dawać sygnał, że trzeba wyprodukować więcej kortyzolu. No i następuje ten wzrost poziomu kortyzolu. I rzeczywiście u alkoholików widzimy, że jest podniesiony poziom kortyzolu. To, co przed chwilą też mówiłaś, to będzie ten kortyzol wpływać też na nasz mózg, bo to powoduje właśnie też między innymi zmiany w korze podprzedczołowej i w hipokampie. Więc to jest wszystko system naczyń połączonych. I niestety no, dużo wskazuje nam na to, że ten wpływ od strony mikrobioty wywołowany przewlekłym podawaniem alkoholu jest większy niż my byśmy sobie mogli przypuszczać, bo jak na przykład wzięto mikrobiotę pochodzącą od alkoholików i przeszczepioną ją do myszy germ free, czyli tych myszy jałowych, które mikrobioty w ogóle nie mają.
Bez mikrobioty.
To okazało się, że wywołano u nich zaburzenia pamięci, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, tylko dlatego, że poczęstowano je właśnie tą mikrobiotą alkoholików. No bo ten przeszczep pewnie wywołał właśnie stan zapalny, podniesiony poziom kortyzolu, zmniejszoną syntezę serotoniny, czyli wszystko to, o czym mówimy. I to jest tylko i wyłącznie to, co będzie płynęło z mikrobiotem. I powiedziałaś też jeszcze jedną ważną rzecz, bo wspomniałaś o związkach, które mikrobiota produkuje. I w tym kontekście warto zauważyć na to, że jednym z takich związków akurat niekorzystnym, które każdy, u każdego z nas mikrobiota będzie w pewnym stopniu produkować, jest amoniak. To robią bakterie z rodzaju Klebsiella, Proteus, Helicobacter pylori, ale my sobie z tym amoniakiem produkowanym przez bakterie radzimy, dlatego że nawet jak on się dostaje do krwi, to w takich normalnych warunkach, po pierwsze, bariera w miarę szczelnie działa, więc nie dostaje się go bardzo dużo, ale jak się dostanie, to zostaje przez naszą wątrobę zdetoksyfikowany. Natomiast też jest go niedużo, tego amoniaku, dlatego że właśnie te nasze prozdrowotne bakterie z rodzaju Lactobacillus, jak produkują kwas mlekowy, to ograniczają wzrost klepsielni, między innymi Proteusa i Helicobactera, tworzą dla nich niekorzystne warunki i tego amoniaku powstaje mało. Czyli Lactobacillusy ograniczają produkcję amoniaku, no, a tu wybijamy je alkoholem, tak? Więc po pierwsze amoniaku powstaje więcej, po drugie ten amoniak jest bariera rozszczelniona, więc dostaje się go też więcej do krwi. Po trzecie, w pewnym momencie alkoholicy już mają tą wątrobę też uszkodzoną. No i u nich będzie największy problem, bo wręcz może dojść do tak zwanej encefalopatii w skrajnych przypadkach wątrobowej, która tak naprawdę jest chorobą mózgu, a nie jak nazwa wskazuje wątroby. Dlatego, że amoniak w momencie, kiedy dostaje się do mózgu, to w astrocytach jest przekształcany w glutaminę, no i ona powoduje ich obrzęk, stres oksydacyjny i później deficyty neurologiczne. Czyli też nawet w tych mniejszych ilościach ten amoniak będzie powodował takie uczucie jakby mgły mózgowej. Takiego zaburzenia funkcji poznawczych, gorszej koncentracji, spowolnionych reakcji ruchowych, gorszy refleks, tak? Więc no, jest to zdecydowanie bardzo niekorzystne działanie.
A czy my, Natasza, wiemy, czy badania nam mówią, taka już ciekawostka może bardziej, ale który alkohol najbardziej rozszczelnia barierę jelitową? Nie wiem, czy to jest piwo, wino, wódka? Są takie dane?
Są. To badania Sophie Leclerc z Francji pokazały, że tak naprawdę to rozszczelnienie bariery jelitowej w takim znaczącym stopniu występuje mniej więcej u połowy alkoholików. I oczywiście właśnie jedną z rzeczy, która to warunkowało, było to, jakiego rodzaju alkohol oni pili. Przede wszystkim te, jak możemy się domyślać, alkohole wysokoprocentowe, takie jak właśnie wódka, najbardziej rozszczelniał bariery jelitowe, więc jeżeli ktoś wieczorem robi sobie tego, prawda, drinka, whisky z kolą, no to on jest bardziej narażony niż ta osoba, która sięgnie po lampkę wina. Zresztą też akurat polifenole, które są w winie, promują znowuż rozwój, wzrost bifidobakterii, więc może trochę kompensują to negatywne działanie czystego alkoholu. Także właśnie przede wszystkim będą to alkohole wysokoprocentowe. No ale też musimy wziąć pod uwagę, jakby, że każda z tych osób, które pije alkohol, też w różny sposób na przykład się będzie żywić, ma różny poziom stresu i na to rozszczelnienie bariery jelitowej oczywiście będą się nakładały też te rzeczy. Czyli
te inne czynniki, prawda, towarzyszące.
Jak ktoś się żywi świetnie, a spożywa tego alkoholu za dużo, to pewnie będzie miał mniejsze konsekwencje niż osoba, która jednocześnie ma dietę pełną fast foodów, tłuszczu, węglowodanów prostych i tak dalej. I mało błonnika.
No dobra, ale wiesz co, no, rozwinęłyśmy sobie ten wątek związany z negatywnym wpływem alkoholu na cały organizm. No ale też widzimy, że coraz bardziej staje się trend spożywania, wiesz, tych alkoholi zero, zerówek, tak zwanych piw zero, szampanów czy wina. I tu mam dobrą informację, bo nasz mózg okazuje się mieć całkiem niezły refleks i dość szybko reagować na zmiany, również te dobre. W związku z tym, jeżeli my chcemy podjąć decyzję o tym, że gdzieś tam eliminujemy lub częściowo rezygnujemy, zdecydowanie ograniczamy ten alkohol, to widzimy w badaniach, że już po kilkunastu dniach możemy odczuć lepsze funkcje poznawcze, czy tak? Bo rozmawiałyśmy sobie w kuluarach o tym przed nagraniem i tutaj sporo fajnych badań się pojawiło.
Tak, jak najbardziej. Generalnie ta poprawa funkcji poznawczych u ponad 60% osób jest obserwowana już po kilkunastu dniach od odstawienia alkoholu. Roczna abstynencja, i to dla mnie właśnie było to badanie, które przeczytałam, przemówiło do mnie, żeby sobie zrobić roczną abstynencję, bo roczna abstynencja wystarcza już do takiej dużej normalizacji funkcji poznawczych. Mogą się utrzymywać jeszcze jakieś zaburzenia, jeśli chodzi o pamięć roboczą, nawet po roku, i to jest zaskakujące, ale jednak ta poprawa jest znacząca. U niektórych osób niestety, jeżeli ktoś pił tego alkoholu naprawdę bardzo dużo, i mówimy tu już w tym momencie o alkoholikach, no to niestety będą występowały też zmiany otępienne, które w dużej mierze niestety już nie będą odwracalne. Także mam z jednej strony dobrą wiadomość, że duża część tych osób, które bardzo nie nadużywały alkoholu, da się odwrócić i zawsze warto zrezygnować. Natomiast niestety, jeżeli to spożycie było olbrzymie, to wynika to też jakby z niedoborów witaminy B1, która jest bardzo ważna dla regeneracji układu nerwowego, też dla procesów regeneracji DNA, to jest bardzo pleiotropowa witamina A. Jej wchłanianie przez regularne picie alkoholu jest zaburzone, w ogóle wchłanianie witaminy z grupy B, ale B1 jest tutaj, czyli tiamina jest najważniejsza. I to nawet nie tylko to, że to wchłanianie jest gorsze, no bo teraz sporo nawet właśnie alkoholików gdzieś tam sobie robi wręcz wlewy, zamawia te erki, prawda, które podają im witaminy, minerały, nawadniają i tak dalej, ale to nie jest tylko kwestia suplementacji tej witaminy B1, ale też witamina B1 ma swoją aktywną i nieaktywną formę. I niestety alkohol zaburza też przekształcenie tej nieaktywnej formy do formy koenzymowanej, czyli aktywnej. Sama suplementacja do końca nie jest skuteczna, jeżeli tego alkoholu jest bardzo, bardzo dużo. No, oczywiście zawsze tą witaminę B1 warto dosuplementowywać, ale to jest właśnie jedna z przyczyn, dlaczego te zmiany już później będą w dużej mierze nieodwracalne. Natomiast to, o czym jeszcze pomyślałam, a czego nie mówiłyśmy, a dlaczego też warto jakby ten alkohol ograniczyć, to też korzystny wpływ na sen, bo generalnie tak jest, że dużo osób, i to robi nawet 30% prawie osób z zaburzeniami snu, pije ten alkohol po to, żeby się wieczorem zrelaksować i żeby wspomagać zasypianie. To wydaje się, że to jakoś spełnia swoje zadanie, dlatego że rzeczywiście po alkoholu zaśnie się szybciej. Jest skrócona latencja snu, natomiast później niestety w drugiej części nocy następuje spadek stężenia alkoholu w surowicy i dochodzi do aktywacji układu współczulnego i mamy częstsze wybudzenia się, też spłycenie się tego snu i koszmary senne. I co zaskakujące, te zmiany w polisomnografii utrzymują się nawet już 24 godziny po spożyciu alkoholu, czyli kiedy on już dawno został zmetabolizowany. Więc generalnie to uczucie też zmęczenia na drugi dzień i właśnie niewyspania się i takiego gorszego funkcjonowania, to wcale niekoniecznie jest właśnie KAC, tylko to jest efekt zaburzenia tej drugiej fazy snu. Więc jeżeli przestajemy wieczorem sięgać po tą wieczorną lampkę właśnie wina czy piwo do serialu, który oglądamy sobie, to będziemy się zdecydowanie lepiej wysypiać i regenerować.
Tak, no bo pozornie możemy czuć, wiesz, poprawę zasypiania, właśnie takie wychillowanie przed snem, uspokojenie i gdzieś tam łatwiejsze samo zaśnięcie. Natomiast tak jak mówisz, no gdzieś tam tłumi tą fazę REM, która właśnie jest bardzo potrzebna w celu właśnie regeneracji i tego, żeby ten sen był regeneracyjny, a alkohol niestety nam tę fazę mocno zakłóca.
Dokładnie.
No dobra, a jeszcze, bo mówiłyśmy o witaminach z grupy B, no to jest bardzo ważny w ogóle punkt, ta witamina B1 zwłaszcza. Ale wiesz, też sporo się mówi o kontekście probiotykoterapii. Czy w ogóle jest sens je stosować?
Wspomagająco myślę, że jak najbardziej tak. I to zarówno u osób, które gdzieś tam myślą o tym, żeby ograniczyć spożycie alkoholu i u których te zmiany nie są aż tak daleko posunięte jak u alkoholików, chociaż i u nich właśnie, to jest jedno z bardziej zaskakujących badań, które opublikowano w 2021 roku w czasopiśmie Hepatology. Opublikowano taką pracę, kiedy alkoholikom, którzy zdecydowali się na odstawienie alkoholu, wykonano przeszczep stolca, czyli tą mikrobiotę pobrano od zdrowych osób i jeszcze dodatkowo wzbogacono ten przeszczep bakteriami, które produkują maślan. I to przeszczepiono do jelit alkoholików. I okazało się, że 15 dni po tym przeszczepie nastąpiło bardzo duże zmniejszenie głodu alkoholowego, czyli u 90% osób, które otrzymały przeszczep stolca. Czyli prawie 100% osób miało zmniejszony głód alkoholowy, a u tych osób, które dostały placebo jako przeszczep, tylko 30% osób. Czyli widzimy, jak duże jest to uczucie właśnie generowane przez mikrobiotę stanu zapalnego, który wywołuje głód alkoholowy, który powoduje potem, że mamy gorszy nastrój, tak, że mamy właśnie tą obniżoną produkcję GABA. Jedno też w ostatnich latach, w zasadzie w ubiegłym roku, opublikowane badanie dotyczące zestawu probiotycznego, w którym są dwa chyba jeden z najbardziej przebadanych psychobiotyków na naszym rynku, czyli Lactobacillus helveticus Rosell 52 i Bifidobacterium longum Rosell 175, pokazało, że jeżeli przez 2 tygodnie eksponujemy mikrobiotę osób z lękiem na ten zestaw probiotyczny, to produkcja GABA rośnie 5-krotnie. To jest bardzo dużo, więc jeżeli tego GABA będzie więcej, jeżeli sobie 2 tygodnie będziemy stosować tego typu psychobiotyk, to tego GABA będziemy mieć dużo więcej, więc my sami z siebie robimy się trochę bardziej zrównoważeni emocjonalnie, trochę bardziej zrelaksowani i mamy może też przez to mniejszą potrzebę sięgnięcia po tą wieczorną lampkę wina. Oczywiście, no nikt nie zroby nic za nas, tak?
Oczywiście, jakby, no to ale mówimy w kontekście takiego wsparcia żywieniowego tych osób, nie? Żeby gdzieś tam się zaopiekować tym tematem kompleksowo. W ogóle też szczepy, o których wspomniałaś, mają ciekawe prace kliniczne, także w kontekście stresu przewlekłego, więc tutaj to się fajnie zazębia tematycznie.
Tak, stres, one mają też działanie wspierające pacjentów, którzy stosują leki przeciwdepresyjne, można je stosować równolegle i w ogóle same z siebie obniżają też poziom kortyzolu, co tak jak mówiliśmy u osób, które regularnie spożywają alkohol, ten poziom kortyzolu będzie podniesiony, a tu przez samo stosowanie psychobiotyku, podkreślmy, że to nie będzie w 2 dni, tylko przez najlepiej kilka dni.
Właśnie jaki jest najbardziej taki optymalny według ciebie czas interwencji takiej psychobiotycznej?
No minimum miesiąc wydaje mi się. Po 2 tygodniach będziemy już widzieć efekty, natomiast dobrze by było nawet to i 2-3 miesiące przeciągnąć. Tak najczęściej stosuje się w badaniach klinicznych. Natomiast jeszcze to, co warto podkreślić, to też ten spadek syntezy amoniaku, tak? Też właśnie w tym samym badaniu, w którym wykazało ono 5-krotny wzrost syntezy GABA, o 2,5 razy spadła produkcja amoniaku przez mikrobiotę osób, które odczuwały lęk.
No i de facto taka interwencja probiotyczna, psychobiotyczna będzie modulowała naszą mikrobiotę w ten sposób, że ona też będzie, że tak powiem, tak jak powiedziała Natasza, produkowała inny rodzaj metabolitów, gdzieś tam będzie troszkę przesterowany ta produkcja metabolitów w tym kierunku korzystnym, więc zawsze dążymy do tego, żeby gdzieś tam utrzymywać ten stan eubiozy, czyli ten stan równowagi mikrobiologicznej w jelitach, bo to wszystko wpływa na dobrostan całego naszego organizmu.
Dokładnie, dokładnie. To oczywiście nie jest interwencja, która zrobi coś za nas. My
oczywiście, oczywiście.
Mamy doprowadzić się do najlepszego możliwego dobrostanu psychicznego i możemy sobie to oczywiście jeszcze uzupełnić witaminą D, możemy sobie uzupełnić kwasami omega, magnezem, prawda, czyli tą suplementacją, która ogranicza ryzyko zaburzeń lękowo-depresyjnych, bo to one będą przede wszystkim sprzyjały nadmiernemu spożywaniu alkoholu.
Mm-hmm. No oczywiście, my to zawsze traktujemy tutaj w kontekście wsparcia żywieniowego i takiej cegiełki właśnie, zawsze mówię, nie cegiełki, tylko wisienki na torcie całego procesu terapeutycznego, a po prostu to może być jakaś wartość dodana do tego wszystkiego, co robimy i z czym się mierzymy. Natasza, to może podsumujmy jakoś tą rozmowę. Trudno mi jest to zebrać, wiesz, w trzy punkty najważniejsze, ale wydaje mi się, że takie take home message mogłybyśmy tutaj dla słuchaczy zostawić. Więc może takich kilka najważniejszych wniosków. Pierwszy, myślę, że warto nawiązać do tego, że nie ma bezpiecznej ilości alkoholu.
Myślę, że tak. No ta bezpieczna to wydaje się, że to jest 1 do 2 drinków tygodniowo. Czyli jest powiedzmy w miarę bezpieczna, ale to jest to niskie spożycie alkoholu, a nie 1-2 drinki dziennie. Więc take home message myślę, że jak tylko możemy, to spróbujmy ograniczyć. To też jest dobry test jakby dla nas, czy mamy jakiś problem z alkoholem, czy nie mamy. Wyłączmy alkohol na przykład na 2-3 miesiące, a może na rok, jeżeli widzimy, że sami na przykład z jakiegoś powodu gorzej czujemy się psychicznie i de facto nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić, czy mamy zaburzenia koncentracji, z czego one wynikają. Zróbmy eksperyment, wyłączmy ten alkohol na jakiś czas, zobaczmy, jak zareaguje nasz organizm. Myślę, że na pewno warto. Drugi take home message, myślę, zadbajmy o naszą mikrobiotę.
Zawsze, oj zawsze.
Bo to będzie nam na każdym polu naszego życia pomagać i myślę, że z twoich podcastów już tak dużo się już wszyscy nauczyli, jak możemy to zrobić, że tej strategii widzimy, że jest bardzo dużo od podawania probiotyków po to prawidłowe żywienie, w końcu po suplementację też tymi związkami, o których mówiliśmy, witamina D, kwasy omega, no i ograniczanie stresu. Nauczmy się relaksować w inny sposób niż przez picie alkoholu. Jest wiele świetnych metod.
I to jest chyba taka, wiesz, kropka nad i naszej dzisiejszej rozmowy. Natasza, bardzo dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą rozmowę. Temat jest bardzo ważny i cieszę się, że to z tobą mogłam o nim porozmawiać.
Ja również tobie, Zosiu, dziękuję i wszystkim państwu za uwagę.
Wszystkiego dobrego. Hej.
Wzajemnie. Hej.
Jeśli ten odcinek był dla ciebie wartościowy, poczęstuj nim innych. Dzielmy się wiedzą.